Witam Was gorąco. Zawsze, kiedy tu jestem i kiedy mogę być, mam prawdziwą przyjemność i radość być pośród Was. Przywożę pozdrowienia, czyli tak krótko Ełk pozdrawia Giżycko. I chciałem też jedno takie zdanie jeszcze, kiedy w czwartek rozmawialiśmy na grupie domowej. Nie wiem, czy wiecie, ale są ludzie pośród nas, którzy Wam zazdroszczą. A zazdroszczą tego na przykład to, co się działo tydzień temu u Was. I ta cała uroczystość tych osób zaangażowanych, dzieci. Bardzo to się spodobało pewnej osobie i mówi: Marek, u nas tak nie było, ty musisz z tym coś zrobić. Ja tutaj jako do starszego do ciebie petycję, nie? Podanie cokolwiek, żeby było. Także są ludzie, którzy widzą Was, obserwują na Facebooku, na zdjęciach i to zachęca. Tą osobę bardzo, bardzo to zachęciło i zbudowało. Także też chciałem się tym z Wami podzielić. Myślę, że też, nie myślę tylko, będziemy kontynuować niejako to, co rozpoczęliście tydzień temu, ten temat wdzięczności. Dzisiaj też chciałbym go dotknąć, dlatego że w Słowie widzę, że wdzięczność, dziękczynienie dotyka Bożego serca. Chcesz dotknąć Bożego serca, to bądź wdzięczny. Chciej mieć w sercu swoim dziękczynienie. Jest to ważne. Ale na tyle jest to też ważne, bo przeciwieństwo, czyli niewdzięczność, brak dziękczynienia również dotyka Bożego serca. I patrząc na objawienie i ten obraz, który tam jest narysowany, tych modlitw, tych kadzideł, które unoszą się przed Panem i to mówią, że to jest modlitwa świętych, to tak sobie pomyślałem, że jednym ze składników tego kadzidła to jest właśnie dziękczynienie, jest wdzięczność. I jeśli chcesz, żeby Twoja modlitwa docierała przed Boży Majestat, to nie zapomnij o tym. Nie zapomnij o wdzięczności, nie zapomnij o dziękczynieniu. Apostoł Paweł w liście do Kolosan takie słowa napisał: a w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości, nauczajcie i napominajcie jednych drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Paweł apostoł przypomina, woła, apeluje, mówiąc: nie zapomnij o wdzięczności. Tam dwukrotnie w tym krótkim fragmencie pojawia się słowo wdzięczność. Miej to w sercu. Niech ono mieszka. Nie zaniedbuj tego. Pamiętaj. Dziękuj. Apeluję do Kościoła. Ponieważ jest to czymś ważnym, jakimś ważnym aspektem życia osoby wierzącej, ucznia Chrystusa. Zarówno wdzięczność dotyka, jak i niewdzięczność również dotyka. I myślę, że wielu z nas mogło zostać dotkniętym, spotkać się w swoim życiu wobec sytuacji, w której zobaczyliśmy, że ktoś wobec nas, wobec mnie, zachowuje się niewdzięcznie. Chcemy mieć relację z Ojcem. Chcemy mieć relację. Więc warto tą wdzięczność mieć, praktykować w swoim życiu. I wyzbyć się niewdzięczności. I też apostoł w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale, 21 werset, takie słowa. o człowieku pisze. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Widzimy tutaj, że gdy człowiek nie złożył dziękczynienia, od razu, można powiedzieć, jego relacja z Bogiem się rozerwała. Mówi, że skoro poznał, że Bóg jest, a nie złożył, nie uznał. Jak widzimy, to słowo też wskazuje na pewien aspekt wdzięczności. Czym jest wdzięczność? To nie tylko słowo dziękuję, to nie tylko powiedzenie słowa jestem wdzięczny, ale jest to uznanie, że to Bóg jest stworzycielem, że to On jest w centrum, że tak naprawdę to ja powinienem chodzić wokół Niego, a nie Bóg wokół mnie. To jest skoncentrowanie się na swoim Stwórcy, Zbawicielu. Dlatego to jest takie ważne, by pamiętać o tym. I Paweł Apostoł przypomina, bądź wdzięczny, ponieważ to ma wpływ na twoją relację z Bogiem. Bo ma wpływ też na Kościół, w którym jesteś. Bo ma wpływ. Wdzięczność, jak i niewdzięczność. Kiedy wdzięczności brakuje w sercu, wtedy bardzo szybko może się pojawić postawa roszczeniowa. To mi się należy, uwaga, to mi się coś powinno należeć. I od razu to się przekłada bardzo na relacje z bliźnim. Bardzo podobnie, bardzo szybko. Kiedy ta pionowa relacja Bóg-ja ulega zniekształceniu, od razu to się przekłada na relacje w Kościele. Pewnie już słyszeliście, wielu z was jest starszych ode mnie i ktoś może powiedział przy was takie słowa, no nie ma w wspólnocie miłości. No nie ma, nie ma. I ja takie też zdążyłem już usłyszeć. I często w takich przypadkach widziałem, że to jest koncentrowanie się na sobie. To jest koncentrowanie się. To, że to ja potrzebuję. A zapomnienie tego, że tą miłość to powinniśmy wszyscy wnosić do tego ciała. Bo jeśli wnosimy, to i możemy coś wziąć. A jeśli nie wniosę, no to co wezmę, nie? Jak tam nie będzie. Taką kiedyś taki obraz właśnie Kościoła jako banku słyszałem od pewnego pastora, który powiedział właśnie, to jest jak bank, nie? Który się przynosi. No i żeby coś tam wyciągnąć z tego konta, to musi coś tam być. I właśnie mówił o tej miłości. Bardzo mi się to spodobało. Dziękczynienie. To jest postawa, to jest uznanie, to jest pamięć. I ktoś może powiedzieć, no Marek, mówisz fajne rzeczy, ale nie wiesz, gdzie ja jestem. Nie wiesz, z czym ja się muszę borykać. Nawet sobie nie zdaję sprawy, jakiego mam szefa. Co mam z dziećmi? Co mam ze współmałżonkiem zrobić? Rozglądam się w koło i widzę, że nie ma jakby powodów do dziękczynienia. Może tak się zdarzyć? Może. Mamy zapisane to w Słowie? No mamy. Psalm 73. Napisał to człowiek o imieniu Asaf. Przeczytam parę zdań jego świadectwa. A napisał tak, Psalm 73, powiedzmy werset drugi. Mówi, co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie poślizgnęły się kroki moje. Dlaczego? Bo jak spojrzymy dalej na ten psalm, już może nie będziemy czytać, ale tak streszczę, że zaczął ten człowiek rozglądać się wkoło. Popatrzył na tego, ma więcej. A na tego przystojniejszy. Ma lepszy samochód. Zdrowszy. Jakoś mu się bardziej powodzi. A ja? No miernie ze mną jest. No miernie, no. Nie mam tyle, żeby gdzieś pojechać. Z sił może troszeczkę opadłem. A w zasadzie ten sąsiad, tak z Bogiem widzę, że nie chce żyć, ale jakoś szczęśliwszy ode mnie jest. I tenże Asaf patrzył i stwierdza, że te pewne rzeczy, które mu brakowało, które zazdrościł, spowodowały to, że w jego sercu pojawiło się narzekanie, gorycz, złe myśli, w zasadzie wątpliwość. A po co ja mogę służyć Bogu? Po co? Jakby, no nie mam takiej zwrotki. No staram się i nie mam. Ale psalm ten tak się nie kończy. On się zaczyna z takim zdaniem. Mówi, że omal nie potknęły się nogi moje. W 13 wersecie, to co już tak wspomniałem, zadaje takie Pana pytanie. Czy więc na próżno w czystości zachowałem serce moje i w niewinności omywałem ręce moje? Czyli on spojrzał na siebie, na swoje starania, na to, co wszystko zrobił i docenił siebie. I docenił siebie w tym i sobie pomyślał, no zapłata chyba powinna być większa. Zapłata powinna być większa za mój trud i za moje staranie. I pisze, mówi, co dzień znoszę ciosy, jestem smagany każdego rana. Dwudziesty pierwszy werset. A gdy rozgoryczone było serce moje, a w nerkach czułem kłucie, byłem głupi i nierozumny. Byłem jak zwierzę przed Tobą, bo przecież jam zawsze z Tobą. Widzicie, on w pewnym momencie łuski spadły z oczu. Bóg w swojej łaskawości ściągnął mu te przyciemniane okularki, żeby mógł zobaczyć rzeczywistość, jaka jest naprawdę. On mówi, że serce mnie bolało, w nerkach kłuło. Ale stwierdza, i to jest łaska, nie? Tak nie lubimy czasami o sobie powiedzieć, ale Asa w tym momencie mówi, przyznaje się, myliłem się, nie miałem racji. Byłem w tym głupcem. Byłem bezmyślny. Dlaczego? Wersety 23, 24 i dalej. Bo przecież jam zawsze z Tobą. Świadomość bycia z Ojcem. Świadomość bycia ze swoim Stwórcą. Ja jestem zawsze z Tobą. Mówi dalej. Tyś ujął prawą rękę moją. Prowadzisz mnie według rady swojej. A potem przyjmiesz mnie do chwały. Widzicie, on zobaczył koniec tej ziemskiej wędrówki tutaj na ziemi. A mówi, Bóg ujął mnie za rękę. Bóg ujął mnie za rękę. I prowadzi do swojej chwały. Dalej woła, mówi, kogoż innego ma w niebie, jeśli nie ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Bo oto ci, którzy się oddalają od ciebie, zginą. Lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Widzicie, Asaf zyskał perspektywę. Zdarzyło się tak, że w jego życiu odszedł od Boga z takim sercem pełnym rozgoryczenia. A był przecież to człowiek powołany po to, by zachęcać innych. On miał być tym, który miał zachęcać ludzi, by składali hołd i dziękczynienie. Ludzie patrząc na niego, mieli widzieć Jego i mówić, dobrze jest służyć Bogu. To jest naprawdę dobra sprawa. Jest tyle radości w sercu człowieka. Chociaż niewiele może ma. Chociaż może w tej chwili nie domaga. Ale patrząc na jego życie, mówi, warto jest służyć Bogu. On miał być tym, który w swojej ofercie, w swojej reklamie miał być zamieszczone słowa, skosztuj i zobacz, że dobry jest Pan. Ale gdy stracił, gdy pewne rzeczy mu przysłoniły Boga, Jego, to, że tak naprawdę Bóg go trzyma w swoich rękach, że prowadzi do swojej chwały, na tym etapie życia trudno mu było wołać pieśni. Trudno mu było być radosnym człowiekiem. Ale kiedy Bóg ściągnął mu te łuski z oczu, zaczął inaczej mówić. Zaczął inaczej myśleć. Przypomina mi się historia Anny, mamusi Samuela, która przychodziła i przed Panem wylewała swoje łzy, ponieważ była wtedy żoną, a nie była jeszcze matką. Trapiła się z tego powodu. I było jej z tym źle. Ale przyszła do Boga. Przed Bogiem wylewała w tej sytuacji trudnej swoje łzy. I kiedy Heli ją obserwował, pomyślał sobie, no, chyba przesadziła trochę kobieta, za dużo sobie podpiła, dlatego tak się zachowuje. Kiedy z nią porozmawiał, przekonał się, że jej serce było pełne bólu i smutku. I powiedział, niech ci Pan pobłogosławi i da swoje serce życzy. I najpiękniejsze zdanie w tej historii to było, że i gdy odeszła, nie wiem czy pamiętacie, jej oblicze się zmieniło. Ona w tym momencie nie była jeszcze matką, ale oblicze się zmieniło. I myślę podobnie jak w przypadku Asafa. Gdy człowiek jest przepełniony czy przygnieciony trudami i patrzy i mówi ciężko, to wtedy i nawet wzroku widać, że jest mu rzeczywiście ciężko. I po tej Annie też było widać. Bo gdyby nie było widać, nie padłoby to zdanie, że oto oblicze jej się rozpogodziło. Może nie stało się w tej chwili to, co chciała, ale zawierzyła w tym momencie Ojcu. I to sprawiło, że być może na jej twarzy pojawił się nawet uśmiech. Wdzięczność. Wdzięczność dotyka serca Bożego. Więc warto o tym pamiętać, warto to robić, warto składać dziękczynienie, bo doznasz radości, bo być może będziesz tak jak Asaf, będę tak jak Asaf, że Bóg mi coś z oczu ściągnie i będę mógł coś zobaczyć. I tak było raz na grupie domowej, kiedy się dzieliliśmy różnymi troskami i ja mówię, no już jestem przytrudzony tą pracą, jest ciężko, niewygodnie. I to był taki okres, taki fizyczny, przytłoczony, że rzeczywiście chciałem różne rzeczy robić, nie mogłem, bo byłem zmęczony. I to zmęczenie tak mi się wbiło, że chyba nawet jak nie byłem zmęczony, to byłem zmęczony. I jedna sióstr, starsza ode mnie, i tak się dzieliłem i ona mówi, słuchaj, ty podziękuj Bogu, że się możesz zmęczyć. Wiecie, jedno zdanie, Jedno zdanie, ale w tym momencie, jakby ktoś mi ściągnął te przyciemnane okulary, łuski spadły i sobie pomyślałem, wow. Ciekawe to było to, że prowadziłem to spotkanie, ale jak usłyszałem to zdanie, to mnie od razu, ja się wyprostowałem, wiecie? Ja się od razu wyprostowałem, jakbym trochę się mniej zmęczony poczuł. I tak to jest z Bogiem. Potrafi zadziwić, ale to wtedy się dzieje, gdy przychodzimy do Boga. Bo bez Boga nic uczynić nie możemy. Nawet złożyć Mu dziękczynienie w dobry sposób. Mam chęci, wolę, ale to co mam zrobić? I Słowo też nam przykład tutaj podaje i sposób. Możemy spojrzeć list do Efezjan, 5 rozdział. Od 15 wersetu może. 5 rozdział do Efezjan, od 15. Baczcie, więc pilnie jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. To Duch Święty sprawia w nas pragnienie uwielbiania Go, składania Mu dziękczynienia. Więc apostoł wzywa, mówi, bacz, uważaj. Pozwól się napełnić. Zadbaj o to. Nie zapomnij. Dlaczego? Ponieważ to zmieni twoje życie. Jeśli chcesz oglądać zwycięskie, pełne życie, daj się napełniać Duchowi Świętemu. Zadbaj o to. Zrób wszystko, co w twojej mocy. Przyjdź na grupę, przyjdź do kościoła, porozmawiaj, weź słowo, poczytaj w domu, módl się i zachęcaj. Zachęcaj też inny tym, czym napełniłeś swoje serce. Kiedy napełniasz się Duchem Świętym, tutaj widzimy, co zaczyna się takiego dziać. No zaczynasz śpiewać i grać w sercu swoim Panu. Wiecie, i to nie tylko zespół muzyczny wilponiowy, ale każdy. Gdy napełniasz się Duchem Świętym, w twoim sercu zaczyna rozlegać się dźwięk pieśni. Pieśni dla Boga. Twoje serce zaczyna się radować. Gdy napełniasz się, zaczynasz dziękować. Dziękować Bogu. Dziękować Bogu. Kiedy? Ano zawsze. Kiedy? Ano zawsze. A w jakiej sytuacji? No w każdej. W tej łatwej i w tej trudnej. Kiedy o coś prosiłem Boga, czekałem cierpliwie, otrzymałem. Dziękuję. Bo otrzymałem. Tak jest najprościej. Kiedy coś otrzymałem, to moje serce się jest pełne wdzięczności. Ale znalazłem jeszcze w słowie trzy przykłady, trzy obrazy, kiedy można i należy też dziękować. Następną sytuacją, w której możemy składać dziękczynienie, jest sytuacja, w której widzimy zagrożenie, widzimy zbliżające się problemy, widzimy zbliżające się kłopoty, ale możemy dziękować za zwycięstwo przed, nie widząc jeszcze rozwiązania. Przykład z Księgi Kronik drugiej, 20 rozdział. Mamy tam historię o Jehoszafacie. Był to król w Izraelu. I pewnego razu doniesiono mu, że oto zbliża się armia, która chce zniszczyć jego i jego kraj. Posłańcy przybywają i mówią: wielkie wojsko, wielkie, naprawdę wielkie. Wielkie kłopoty. Wielkie kłopoty. Nie jakiś kłopocik, nie jakaś taka sytuacja, niedogodność, ale naprawdę coś, co przeraża. I jak czytamy dalej, werset trzeci opisuje postawę, serce Jehoszafata na tą sytuację. On się zląkł, on się przeraził. Wiecie, to jest sytuacja, w której człowiek, czasami można powiedzieć, nieruchomieje. Nie wie, co zrobić, bo to, co słyszy, jest tak wielkie, jest tak przytłaczające, że w sercu pojawia się lęk. Pojawia się czasami rozpacz. Ale w tej sytuacji Jehoszafat postanowił zwrócić się do Pana. Ogłosił też post w całej Judzie. Ludzie się zebrali, modlili się do Boga. I na tym zgromadzeniu, jak czytamy, werset 14, a wtedy pośród tego zgromadzenia Duch Pański spoczął na Jezielu, synu Zachariasza, synu Benajasza, syna Jala, syna Mataniasza, lewicie z potomków Asafa, i rzekł: posłuchajcie uważnie, wszyscy Judejczycy i wy mieszkańcy Jeruzalemu, i ty, królu Jehoszafacie, tak mówi do was Pan: wy się nie bójcie i nie lękajcie się tej licznej tłuszczy, gdyż nie wasza to wojna, ale Boża. Oni na zgromadzeniu usłyszeli głos Pana. Wzięli coś z ducha i postanowili, zgodnie ze słowem, wyjść naprzeciw temu problemowi. Ale zrobili to w bardzo ciekawy sposób. Wiecie, że jak armia wyrusza, no to są zwiadowcy, w pierwszych szeregach idą najlepsi, najbardziej doświadczeni, na tych, których można polegać. Pewnie dzisiaj to byśmy powiedzieli, że to wojska pancerne albo jakieś jednostki specjalne. Ale Boża strategia jest zupełnie inna. Jest zadziwiająca. A jaka to? I to jest takie bardzo, bardzo ciekawe, pouczające dla mnie. Rozmyślam o tym tak ostatnimi czasy. I Jehoszafat, naradziwszy się z ludem, wyznaczył nie super wojowników, nie super ninja, ale śpiewaków. I on wyznaczył ludzi, którzy potrafią grać, którzy potrafią śpiewać, i to mieli być ci, którzy idą na froncie tej armii. Ubrani w odświętne szaty, mieli kroczyć i śpiewać hymn, nie jaki ratuj nas Panie, ale hymn pochwalny, hymn dziękczynienia. Jehoszafat takie słowa mówi: wysławiajcie Pana, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Ja myślę, że trzeba wiary, trzeba zaufania, że gdy, tak jak oni coś otrzymali od Pana, i wyjść naprzeciw temu problemowi. Nie ma jeszcze rozwiązania. Patrzysz się, rozglądasz w koło, no problem jest przed oczyma. W zasadzie to zgrzyta na mnie zębami, uderza mieczem o tarczę. I ja mam śpiewać? Ale Boże Słowo zachęca nas do tego. Ja mówię: śpiewajcie, wysławiajcie. Nie wołajcie może ratunku, ale zaufajcie mu. Zaufajcie w tej sytuacji, w jakiej jesteście. I piękny epilog tej historii. Bo gdy tylko zaczęli śpiewać, gdy tylko zaczęli składać dziękczynienie i hołd, problem się sam w cudzysłowie rozwiązał. Oni mogli zobaczyć to, że Bóg rozwiązał ten problem. Że rozgromił armię. Oni nie musieli nawet się zmagać z tym przeciwnikiem. Ale mogli zobaczyć kogo? Boga w dziele. Oni zobaczyli oczami. Ale kiedy to się stało? Kiedy zaufali, kiedy z ducha coś wzięli, zachowali w swoim sercu, zaśpiewali pieśń, wyszli i przekonali się sami na własne oczy, że Bóg jest dobry. Że to, co obiecał, jest w stanie zczynić. Na logikę to nie ma żadnej. No nie ma żadnej. Ale czasami tak Pan nas Bóg zadziwia. Ja tak sobie pomyślałem. Który z lekarzy, gdy idziesz, zwracasz się do niego, gdy jest może potrzebna operacja, czasami jest, już są takie stany, mówi, no to trzeba wołać. Ale nie słyszałem od kogoś, od nikogo, żeby lekarz powiedział, słuchaj, w zasadzie powinieneś stanąć i zacząć dziękczynienie składać i śpiewać pieśni pochwalne. Mówi raczej, no nóż chyba pójdzie jednak w ruch. Taka jest Boża tragedia. Troszeczkę trudniejsza, bo się trzeba uchwycić i zaufać, i się nie wycofać. Jest jedna jeszcze sytuacja, to już taka z tych, co mi powiedział, trudnych i ciężkich. Pewnie już się domyślacie, o kim chciałbym wspomnieć, a chcę wspomnieć Hioba. Pamiętamy człowieka, który został utrudzony ciężkim doświadczeniem. Naprawdę, naprawdę wielkim. Stracił dzieci, stracił majątek, zaczął chorować, ale pomimo tego nie odwrócił się od Boga. Chociaż myślę, że to byłby mógł być człowiek powiedzieć, no tak, pierwszy, który nie będzie chwalił Boga, no Job, trudno mu się dziwić. Jest przecież tylko człowiekiem. Ale Job taki nie był. Job w sytuacji, która go spotkała, która go bardzo mocno zabolała, on rozdziera swoje szaty, goli swoją głowę, pada na ziemię i oddaje pokłon. Oddaje pokłon, mówiąc takie słowa. Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął. Niech będzie imię Pańskie błogosławione. Ja nie byłem jeszcze w takiej sytuacji jak Job, ale patrząc na tą historię, patrząc na tego człowieka, widzę, że jest to możliwe. Człowieka, który trwał w społeczności, w relacji z Ojcem i pomimo trudu, bólu, wielkiego bólu, rzeczy, które przechodził, do których nawet nie mam zielonego pojęcia, to, co on, ten człowiek przeżywał. A jednak był w stanie oddać Bogu hołd. I mówi, niech będzie Pańskie imię błogosławione. W tym nie zgrzeszył. I też znamy koniec tej historii, że Bóg go nagrodził, że nawet w takiej sytuacji się nie odwrócił. Jest jeszcze jedna sytuacja, którą odnalazłem. Jest to Jonasz. Człowiek Boży. Sługa Pański. Sługa, który słucha Pana, który słyszy Pana, ale pewnego razu usłyszał coś od Pana. I słuchaj, mam dla ciebie zlecenie. Mam dla ciebie coś, co chciałem, abyś uczynił. Abyś zaniósł słowo w pewne miejsce. I pamiętacie, nie? Co Jonasz zrobił? Zatyka sobie uszy i mówi, ja nie chcę tego słyszeć. A w zasadzie on akurat, Bóg go posyłał do Niniwy, to sobie nawet pomyślał, to ja sobie wsiądę i w ogóle w drugą stronę pojadę, żebym miał jeszcze dalej. Bo on już się rozmyślę. A tu będę miał blisko, no to wtedy, no tak. To nie, tutaj to postanowi jeszcze dać drapaka. Jak najdalej. Nie wiem, może chciałby powiedzieć, no panie, jestem daleko, może ktoś jest bliżej. Ale tak to ten człowiek zrobił. Piękna jest ta historia pod tym względem, że Bóg nie porzuca swojego dziecka. Nawet kiedy ono mu jest nieposłuszne. Nawet kiedy próbuje zatkać sobie uszy, wsiąść w samochód i odjechać jeszcze dalej niż do tego miejsca, do którego Bóg go posyła. I sprowadza kłopoty. Sprowadza na Jonasza kłopoty. Gdy tak podróżował statkiem, burza, przerażająca burza. Wszyscy przerażeni wkoło, tylko nie Jonasz. Bo wiedział, o co chodzi. Widział kłopoty wokół siebie, wokół własnej osoby. Bóg czasami poprzez sytuację, tak jak w przypadku Jonasza, widzę, że próbuje skłonić serce człowieka, aby z powrotem wróciło ono do Boga. Aby zaczęło ono na nowo wołać, na nowo się zwracać do swojego Stwórcy. I no musiał Bóg nieźle przycisnąć Jonasza, ale to się Panu Bogu, powiem, udało. Jonasz dał się złamać, dał się przekonać, dał się, niejako bym powiedział, nawrócić. Upamiętał się. Po prostu człowiek w tej sytuacji się upamiętał i kiedy we wnętrzach wielkiej ryby takie słowa wypowiada. I gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana i tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swojego miłościwego. Lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę. Jaką? Z głośnym dziękczynieniem. On siedzi w środku tego stwora i mówi z głośnym dziękczynieniem. Spełnię to, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd. Widzimy, że Jonasz, przyciśnięty przez Boga, upamiętał się, składa dziękczynienie i wtedy Pan rozwiązuje ten problem. Jonasz wychodzi na brzeg. W zasadzie tu mamy opisane, że ryba go wypluła, cokolwiek to znaczy. Ale mamy tu taką zachętę. I w tych różnych przykładach, w tych różnych obrazach, w słowie, której tutaj czytaliśmy, przyglądaliśmy, chciałem, abyśmy zobaczyli, że dziękczynienie dotyka Bożego serca. I zapamiętali. Może nie wszystko, ale przynajmniej chciałbym, żeby to zdanie gdzieś tam na sercu, tak jak niektórzy mówią, gdzieś tam na twardym dysku się wypaliło, że wdzięczność dotyka Bożego serca, a nie wdzięczność również, tylko w sposób negatywny. Słowo nas zachęca, byśmy dotykali Bożego serca w taki sposób, jak ono mu się podoba. Pełni ducha, przychodząc radośni, grając w swoim sercu, śpiewając pieśni, doceniając swojego Stworzyciela, doceniając małżonka, dzieci, brata, siostrę, Kościół, ciało. Doceniając to co Chrystus dla nas uczynił. Będziemy wspominać to, co się wydarzyło na Golgocie. Będziemy podchodzić za chwilę do chleba, do wina, właśnie mając w pamięci to, co Bóg dla nas uczynił. To, co Chrystus uczynił dla mnie, dla ciebie na Golgocie. I żeby ująć, tak to Asaf jak napisał, za rękę i wprowadzić do swojej chwały, on musiał ponieść męczeńską śmierć na krzyżu. Zapłacił naszą należność. On zapłacił za to. Apostoł Piotr napisał takie słowa, mówiąc o tym, co się wydarzyło na Golgocie, mówiąc to, o czym Chrystus dokonał na krzyżu. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przykazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na nas.